każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
Dzień dobry, a audycję realizuje Karol Kasprowiak. Witamy, Samorządne Lubuskie. Dzisiaj jesteśmy w powiecie sulęcińskim. Goście w studiu, starosta sulęciński Tomasz Jaskuła. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz.
Jeśli mogę, burmistrz miasta i gminy Torzym. Witam serdecznie panie redaktorze i witam również serdecznie naszych radiosłuchaczy.
A co ja powiedziałem?
Burmistrz Torzymia.
No, właśnie.
A jesteśmy miastem i gminą, okej.
Tak. I wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis. Witam serdecznie.
Witam.
Tak jak mówiłem, jesteśmy w powiecie sulęcińskim. Zapytam o współpracę, bo ta kwestia była poruszona między panami przed audycją też i mówiły o tym media, pisała Gazeta Lubuska także o tym, ale to zostawmy na boku, ponieważ współpraca między gminami a powiatem jest potrzebna. Trwa dyskusja o tym, czym są powiaty, czy są potrzebne, czy nie, jakie mają możliwości, ale ta współpraca musi być, dopóki nic się nie zmieni. To jak to wygląda z punktu widzenia chociażby Krzeszyc?
Panie no, tutaj trzeba podkreślić, że wszystkie gminy, które należą do powiatu sulęcińskiego ponad 20 lat temu starały się, aby ten powiat powstał. Tutaj wielka zasługa poprzedniego starosty, pana Kubiaka, który wszystko zrobił, żeby ten powiat mały, bo liczba mieszkańców, tak się nie mylę, w naszym powiecie 32 tysiące. No a przy tych wszystkich potrzebach to widzimy, że też tutaj bardziej się rozwija większy powiat, nasz sąsiedni powiat gorzowski i też do mnie docierają takie sygnały, czy to było warto tworzyć ten mały powiat, że może trzeba było dołączyć się do Gorzowa, bo to też takie były propozycje. No ale jeżeli już mamy ten powiat, współpraca układa się dobrze, nasze poszczególne gminy w tym powiecie rozwijają się.
Ja tak się zastanawiam, czym mierzyć siłę powiatów? Budżetem powiatów, czy tym, że stoją właściwie na granicy ze swoimi budżetami i nawet jak mają swoje drogi, to przecież gminy muszą partycypować też w remontach tych dróg. Jak to wygląda? Bo rzeczywiście zauważył pan bardzo ciekawą kwestię. Czy był sens tworzenia tak małego powiatu?
No na pewno tutaj siłą powiatu to silne gminy. I w naszym powiecie wszystkie gminy to zazwyczaj są rolnicze. Nasze budżety nie są zbyt wysokie, ale liczymy tutaj na te wsparcie jakby strony rządowej, bo dużo się mówi o wsparciu dróg lokalnych i mamy nadzieję, że to będzie zrealizowane, bo wtedy wspólnie i tutaj szczególnie na drogach powiatowych wiele możemy zrobić.
O drogach powiemy, a jak to ta współpraca wygląda z punktu widzenia starosty Tomasza Skuła?
W 75% bardzo dobrze, w 25% mam nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj wpisuje się w to, co powiedział mój poprzednik, wójt gminy Krzeszyce, pan Stanisław Peczkajtis. Pytanie chyba takie retoryczne i myślę, że coraz częściej będzie pojawiać się w przestrzeni publicznej, tak samo jako pytanie funkcjonowania małych gmin. Dlatego, że pieniędzy jest duże zapotrzebowanie na pieniądze, jest duże zapotrzebowanie na utrzymywanie chociażby powstałej infrastruktury, tylko pytanie powstaje, z czego je generować, te pieniądze. Byłem niedaleko, bo przedwczoraj w naszym powiecie partnerskim po drugiej stronie Odry, powiat Szprewa Odra. Oczywiście chwilkę rozmawialiśmy na temat budżetu. 412 milionów euro budżetu, 180 tysięcy mieszkańców, 25 milionów na inwestycje. Powiat sulęciński, 32 tysiące mieszkańców, budżet w okolicach 42 milionów złotych, z czego na inwestycje w tym roku, jeśli wyskrobiemy na wszystkie inwestycje 300 tysięcy, to jest wszystko. Oczywiście ma to pewne konsekwencje z prowadzeniem programu naprawczego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to też pokazuje pewną kondycję, myślę, że nie tylko powiatu sulęcińskiego, ale w ogóle wielu powiatów w naszym kraju, żeby rządzić chociażby w taki sposób, jak to powiedział również pan redaktor, czyli robić wspólnie inwestycje z gminami, to fajnie byłoby mieć przynajmniej jakiś pieniądz na te wkłady własne, których niestety w przypadku powiatu sulęcińskiego, drogi już po raz kolejny gdzieś tutaj padało to hasło, no na drogi, jeśli mamy w budżecie zaplanowane, jeszcze poprzez poprzedni zarząd przyjęte 150 tysięcy złotych, no to myślę, że i słuchacze, i my tutaj w studiu wiemy, ile za te pieniądze można zrobić.
Jeśli... Ale ja zapytam z punktu widzenia mieszkańców powiatu, to znaczy, że jaka perspektywa najbliższych lat, jeśli chodzi o te pieniądze, czeka mieszkańców?
No perspektywa,
czy będzie więcej, czy
perspektywa nie jest kolorowa, dlatego że przed nami są lata, w których musimy spłacać duże raty kredytu zaciągnięte przez poprzedników w poprzednich latach. I mniej więcej poziom pieniędzy na finansowanie inwestycji będzie na podobnym poziomie, jaki mamy w roku 2019, czyli naprawdę totalna bieda. Tutaj sobie trzeba jasno powiedzieć. W kwietniu, na kwietniowej sesji Rady Powiatu chciałbym bardziej to językiem, może nie stricte budżetowym i urzędniczym, przedstawić mieszkańcom właśnie, bo ja mam mnóstwo zapytań, czy to przez Facebooka, czy przez spotkania indywidualne o to, czy będzie zrobiona ta inwestycja, czy ta inwestycja. No jak mówię o tym, jakimi środkami dysponujemy, to spotyka się to z ogromnym niedowierzaniem, czyli tej informacji w powiecie nie ma, a ja myślę, że ona powinna być. Powinni mieć mieszkańcy świadomość, jakimi budżetami, tak samo jak w gminach, jakimi budżetami gminy dysponują. Myślę, że burmistrz chociażby Torzymia będzie opowiadał o ostatniej inwestycji ogromnej dla gminy, bo jako niedawno burmistrz Lubniewic też budowaliśmy oczyszczalnię ścieków. Powie, myślę, że również pan burmistrz na temat tego, jak się zmieniły ceny na rynku. No i często jest tak, że mieszkańcy tej świadomości nie wiedzą. Także będzie bieda. No jest bieda i będzie bieda.
A propos współpracy, mówił pan, że jest zadowolony w 75%, ponieważ tak. Wspomniany tutaj burmistrz gminy i miasta Torzym. O tym też Gazeta Lubuska pisała. Nazwę to tak po dziennikarsku. I skrzeniu na linii starosta, a burmistrz. Jak to jest z pana punktu widzenia?
Myślę, że wszystko zaczęło się przed wyborami w sumie, kiedy zawiązaliśmy komitet czterech włodarzy powiatu sulęcińskiego. Jest nas piątka. Z różnych racji myślę, że nie będziemy o tak zwanych kuluarach rozmawiać, dlaczego nie piątka. Z naszego komitetu również wystartowała kontrkandydatka, jeśli chodzi o obecnego burmistrza Torzymia. No i chyba tu się trochę zrobił taki kwas, a później to już taka naturalna reakcja ze strony mojego, mam nadzieję, kolegi samorządowca i mam nadzieję na poprawę tych relacji. Później to już były takie chyba troszeczkę złośliwości. No ja powtarzałem i powtarzam jak mantrę jedno zdanie. Siądźmy, rozmawiajmy, bo uszczypliwościami, bo zwracaniem uwagi na problemy, chociażby takie, jakie dzisiaj otrzymałem, mam zdjęcia zatoczki w Kownatach, zdjęcia przepustu w Drzewcach, to nie są problemy, które powstały dzisiaj. To są problemy, które zostały wygenerowane i to nie tylko gmina Torzym generuje problemy, czy inaczej mamy problemy w infrastrukturze drogowej, tylko tych problemów jest mnóstwo. Ja ich nie rozwiążę, bo nie jestem czarodziejem, nie mamy worka pieniędzy, natomiast drobne sprawy, rozmawiając, ustalając pewne rzeczy, wspierając się, tak jak powiedział mój kolega z Krzeszyc, wójt Peczkajtis, wspierając się środkami chociażby krajowymi, jesteśmy w stanie iść do przodu. Sprzeczając się, kłócąc się, obrażając się na siebie, no myślę, że raczej kroku do przodu nie zrobimy, tylko konsekwencje tego będą odczuwać nasi mieszkańcy, chociażby w postaci i w odczucia tego, że współpracy pomiędzy starostwem a gminą Torzym nie ma. Dzisiaj po raz kolejny mówię, starosta i koledzy pozostali są otwarci na współpracę z panem burmistrzem Torzymia, a miejsce przy stole, tak jak to powiedziałem, w przeddzień Wigilii na pana burmistrza przy stole powiatowym nieustannie czeka.
To jak na to patrzy burmistrz Ryszard Stanurewicz?
Ciekawe sformułowania padły. Sądzę, że jeśli chodzi o współpracę, a może inaczej, powstanie powiatu, a w tym roku jest 20. rocznica, sądzę, że powiat też jakoś godnie uczci tą rocznicę. Jako gmina Torzym byliśmy gminą, która dążyła, żeby ten powiat powstał. Bez gminy Torzym, drugiej pod względem wielkości, pod względem potencjału, powiatu by nie było. I współpraca przez te kadencje, które minęły, jak też ta, która się rozpoczęła, Gmina Torzym, a mam tu na myśli mieszkańców, organ uchwałodawczy, była wręcz wzorcowa. I my jako samorząd dalej chcemy podtrzymać tą współpracę. Natomiast może nie będę wymieniał na faktach, na czym polegała ta współpraca, między innymi, jeśli chodzi o modernizację dróg. W tym dwudziestoleciu samorząd gminy Torzym z budżetu wyasygnował kwotę, która pozwoliła na modernizację, tylko szybciutko może.
Proszę bardzo.
Mam okazję. I mam okazję przypomnieć to mieszkańcom, gdzie zmodernizowana została droga Boczów-Lubin z chodnikami. Dołożyliśmy się do tej inwestycji. Droga w Garbiczu, pełna modernizacja. Droga w Grabowie, w Prześlicach, w Boczowie. Szanowni Państwo, po prostu gmina Torzym dalej gwarantuje i chce współpracy na tej niwie drogowej, bo generalnie rzecz biorąc, panie redaktorze, szanowni państwo, powiat, no ktoś by tak zadał pytanie, po co nam powiat? Generalnie drogi jest to działka taka, potocznie mówiąc, najistotniejsza, bo jest wiele do zrobienia, część została zrobiona. I panie starosto, będąc na sesji, miałem okazję przedstawić, jak gdyby może nie determinację, nie złość, może złe słowo, ale jeżeli potraktowani zostaliśmy jako samorząd pismem, że mamy, że jest wola modernizacji drogi Lubów-Lubień ze strony powiatu, ale my jako samorząd byśmy musieli wyłożyć w 100% ten wkład własny, a był faktycznie przyjęty fajny uzus, takie przyjęty zwyczaj, że jeżeli inwestycja była realizowana w gminie Torzym, inwestycja drogowa, wkład własny dzieliliśmy na pół. I o tym pan też wspomniał, tylko dziwię się, naprawdę ja osobiście, ale ja to tylko jestem skromną osobą, jednym z organów, organem wykonawczym, ale tu mam na myśli organ uchwałodawczy. Byliśmy zbulwersowani, że zostaliśmy potraktowani niepoważnie pismem, które w tym momencie...
Chodzi o te pieniądze, które były na podział na drogi? Czy bo
panie redaktorze, chodziło o to, że wniosek został jak gdyby złożony, że jest możliwość, że powiat wejdzie z inwestycją drogową. Wejdzie z inwestycją drogową w gminie Torzym. Ale na jakich zasadach? Zostały złamane zasady, które wcześniej zostały przyjęte. Powiat, wkład własny dzielimy na pół, czyli te 25% i 25% asygnowała gmina, gdzie właśnie te inwestycje, które wymieniłem wcześniej, na takich zasadach były realizowane. Zatem, panie starosto, no, prosiłbym, żeby tych zasad się trzymać i dalej ta współpraca, żeby była kontynuowana na takich zasadach.
No to jeszcze ad vocem.
Krótkie ad vocem, dokładnie. Pan burmistrz teraz na dzień dzisiejszy no, równie, na równi z wójtem Słońska, najdłużej działający na terenie naszego powiatu, piątą kadencję. Myślę, doskonale znał i realia budżetu powiatu i zna te realia, tym bardziej, że bardzo ściśle współpracuje z poprzednim starostą, panem Adamem Basińskim. Doskonale informacja była znana, że na drogi jest 150 tysięcy na cały powiat. 150 tysięcy na rok 2019. Więc jeśli pojawia się taka opcja, że możemy jako powiat sięgnąć po rezerwę ministra infrastruktury, na co się wstępnie zgodzili koledzy z powiatu sąsiedniego, dlatego że musi być taka procedura, że droga, którą chcemy wyremontować powiatowa z rezerwy ministra infrastruktury musi łączyć dwa powiaty i w naszym powiecie są tylko dwie takie drogi. Jedna droga, o której wspomniał pan burmistrz, druga droga, o której rozmawiałem z burmistrzem Sulęcina w kierunku Zarzynia, łącząca powiat nasz sulęciński z powiatem świebodzińskim, więc nie mogłem z panem porozmawiać, bo pan burmistrz no, nie chciał rozmawiać, nie było takiej możliwości. No, panie burmistrzu, no, No jak rozmawiamy o faktach, to rozmawiamy o faktach. No, no, mam nadzieję, że to się zmieni, ale jeśli pan poruszył ten temat, to chciałbym się do niego odnieść. No to tylko i wyłącznie literalnie, czyli z pismem, wysłałem propozycję, która w mojej ocenie, w ocenie również zarządu, no nie łamała żadnych zasad, bo zasady były umowne. Jeśli zmienia się ilość pieniędzy w naszym budżecie, no to trudno nadal utrzymywać te same zasady, skoro nagle by się okazało, że my wszystkie pieniądze przesuwamy tylko i wyłącznie na gminę Torzym. A co z gminą Krzeszyce, gdzie też są potrzeby drogowe? Co z gminą Słońsk? Co z gminą Lubniewice? Co z gminą Sulęcin? No ciężko podzielić te pieniądze, które mamy. Dlatego tak jak mówię, nie rozmawiajmy ze sobą pismami, rozmawiajmy ze sobą przy stole. Ja jestem przekonany, na szczęście usłyszałem, tutaj padły deklaracje, usłyszeli też to słuchacze, nasi mieszkańcy, że jest wola współpracy. Naprawdę z mojej strony to żadna zagrywka polityczna, nie PR-owska. Z mojej strony też jest chęć ogromna rozmawiania, współpracy i na pewno wypracowywania, mimo tego skromnego budżetu, dobrych rozwiązań dla naszych gmin, a co za tym idzie naszego powiatu.
I to jest właśnie cel naszej audycji na antenie Radia Zachód. Nie tylko mówić o pewnych problemach naszych samorządów, ale także je rozwiązywać albo stanowić platformę dla samorządowców, ale też dlatego, żeby słuchacze trochę tej kuchni samorządowej usłyszeli właśnie na naszej antenie. Panowie, dysponujecie z punktu widzenia zwykłego mieszkańca województwa lubuskiego ogromnymi budżetami, bo jednak każdy milion jest dla każdego z nas ogromną sumą i to jest wielka odpowiedzialność. Mamy niewiele czasu, żeby powiedzieć o wszystkich inwestycjach, jeśli chodzi o wasze miejscowości, o wasze zadania, ale jeśli chodzi o te w tym roku, to czego mogą się spodziewać mieszkańcy? Panie burmistrzu, chciałem zacząć od pana. Co jest w planach? Co jest przed panem?
Priorytetem, jedną z ważniejszych, wręcz najważniejszych inwestycji na chwilę obecną jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Torzymiu. Oczyszczalnia, która już funkcjonuje z lat 90., oczyszczalnia, którą przepustowość już jest praktycznie na skraju nieprzetwarzania kolejnych ilości ścieków. Otrzymaliśmy dofinansowanie na tą inwestycję w kwocie 4 milionów 200 tysięcy złotych. Mamy zaplanowaną podobną kwotę w budżecie i na chwilę obecną jesteśmy w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Nie będę tu też się rozwodził i narzekał, jakie mieliśmy rafy, jeśli chodzi i problemy, jeśli chodzi o dopełnienie procedur, decyzji środowiskowej, jak też decyzji lokalizacyjnej,
to jest trudny temat,
ale to już jesteśmy jak gdyby poza tym i generalnie czekamy na rozpisanie przetargu i wyłonienie wykonawców. Oczywiście ryzyko jest takie, że kwota może być za mała, ale na razie nie martwmy się tym, robimy swoje.
A propos naszej wcześniejszej dyskusji, bo mówił pan o tworzeniu się i powiatu, i roli gminy i miasta Torzym, to nie korci pana powiat świebodziński? Żeby na kanwie tej dyskusji, która trwa, w jakiś sposób przejść tam?
Panie redaktorze, jak toczyła się potocznie mówiąc batalia o powiat, w którym powiecie...
Bo ja powiem, że pan ma ogromne doświadczenie i lata rządzenia za sobą, także pan wie, o czym pan mówi.
I właśnie, część mieszkańców oczywiście, jak wracamy do historii, była za tym, żeby wejść w struktury powiatu świebodzińskiego, który się tworzył, i część mieszkańców oczywiście była za tym, żeby być w powiecie sulęcińskim. Teraz nie ukrywam, te głosy wracają, powiem szczerze, ale jeżeli by miała być podjęta decyzja jakakolwiek, czy zmieniamy powiat, czy po prostu zachowujemy status quo, sądzę, że to jest naprawdę poważna decyzja i jeżeli już, to sądzę, że musiałoby być nawet referendum, jeżeli by jakiekolwiek zmiany miały zaistnieć.
No bo ja przypomnę, że a propos Gorzowa i Kostrzyna, to nie tak dawno temu mówiło się o tym, że Kostrzynowi bliżej do Słubic, a Gorzów tutaj miałby problem tak naprawdę. To gdzieś tam się tliło, a propos pomysłów Gorzowa, z włączeniem ościennych gmin do miasta, tak jak zrobiła to Zielona Góra, tylko że Zielona Góra miała ten plus, że ona miała jedną gminę, Obwarzanek, a tutaj w przypadku Gorzowa to jest kilka gmin, kilka samorządów.
Ma pan rację. Wygląda na to, że faktycznie dowodem jest powiat sulęciński. Tak jak pan starosta stwierdził, praktycznie jest bieda. I pytanie zadaję, jak to się stało też, że faktycznie powiat sulęciński doprowadził do takiej sytuacji, że nie ma środków, a nie ukrywam, mam przed sobą też artykuł, cytuję, aż 20% budżetu powiatu na inwestycje mimo sporych problemów ze szpitalem. Powiat krośnieński. Mhm. Czyli wygląda na to, że nie chcę tutaj też, nie wiem, być źle odebrany, ale wygląda na to, że inne powiaty pomimo tych problemów też finansowych w przypadku szpitala sobie radzą i nie 150 tysięcy na drogi przeznaczają, a więcej, jak też będąc na sesji budżetowej, myślałem, że usłyszę też więcej informacji. Dowiedziałem się też, że 300 tysięcy zostaje zawarowane na szpital sulęciński. Też jako członek Rady Społecznej będę prosił o czytelną i taką dokładną informację, na co te pieniążki szpital spożytkuje, że 300 tysięcy na szpital, a 150 tylko na drogi, ale właśnie jesteśmy samorządowcami i jesteśmy po to, żeby wyjaśniać i przekazywać informacje dla mieszkańców, bo mieszkańcy w tym przypadku są najważniejsi.
A propos inwestycji, to za chwilę chciałem poprosić o wypowiedź pana wójta Krzeszyc, ale jeszcze ad vocem starosta?
Budżet poprzedni, czyli ten, którym my operujemy na rok 2019, został przyjmowany tak naprawdę przez poprzedni zarząd. Ja to podkreślałem na sesji, że jest to budżet pana burmistrza dobrego kolegi, pana Basińskiego, więc te pytania, dlaczego tylko 150 na drogi, dlaczego 300 tysięcy na szpital, chcieliśmy i myślę, że to jest taka dobra praktyka samorządowa, że jeśli nie ma żadnych niepokojących historii w budżecie, to dobrze jest, jak ta ciągłość funkcjonuje. No jeśli ten budżet został tak przyszykowany, dlaczego go rewolucjonizować? A zapewniam panie burmistrzu, że poprzedni starosta raczej był tak zwanym gospodarzem dobrym budżetu. Jeśli tak przygotował budżet, to jakieś przesłanki ku temu są. Musimy w tym roku niestety duże ilości pieniędzy przeznaczyć na spłatę kredytów. Nie znam szczegółowo chociażby budżetu Krosna-Odrzańskiego. Ja będąc 8 lat burmistrzem Lubniewic, tak jak pan będąc burmistrzem już idzie 21 lat będzie, jak się skończy ta kadencja, wie pan dobrze, że mieszkańcy tak naprawdę rozliczają nas nie z okrągłego mówienia, ale z inwestowania, z tego co się faktycznie w terenie dzieje. I ostatnim byłbym starostą, który chowa gdzieś pieniądze, które można było przeznaczyć na inwestycje. No niestety, tak wygląda sytuacja. Budżet nie jest tajemną wiedzą. Budżet można przyjść, można napisać wniosek, można zapytać, na co idą środki. Środki, gron niestety środków idzie na tak zwane wydatki stałe, na koszty związane z edukacją, ogromne pieniądze na koszty związane z pomocą szeroko rozumianą społeczną. A te 300 tysięcy na szpital, ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że my nie jesteśmy w sytuacji takiej jak inne powiaty, chociażby międzyrzecki, gdzie kilkaset tysięcy miesięcznie powiat dokłada do szpitala, bo szpital jest w takiej sytuacji finansowej. Sulęciński szpital na dzień...
Żarski też
Żarski, ma Krośnieński też ma porządny problem duży. My tego problemu nie mamy i to jest moim zdaniem ogromny powód do tego, żeby w dużym uproszczeniu spać spokojnie. I tak jeszcze porównując tylko te 150 do 300 na szpital. Ja zawsze byłem zdecydowanie za decyzjami prospołecznymi, prozdrowotnymi. Można popatrzeć na historię mojego bycia burmistrzem w Lubniewicach, nawet często kosztem inwestycji. Więc gdyby była potrzeba dania 500 tysięcy na szpital i niestety zabrania z tych 150 z tych dróg, naprawdę byłbym tym, który by w zarządzie po prostu o taką sytuację wnioskował.
Króciutko, panie starosto, nie kwestionuję, proszę, moja skromna osoba tych 300 tysięcy przeznaczonych na szpital, tylko ja oczekiwałem, że będąc na sesji budżetowej Rady Powiatu otrzymam informację taką pełniejszą, 300 tysięcy, ale pójdzie na to i na to. Mieszkańcy, sądzę, tego oczekują.
Nie ma problemu, na pewno ta informacja będzie szczegółowo w roku budżetowym przekazywana, bo przecież jeśli będą finanse na przykład szły na chociażby informatyzację szpitala, czy jeśli wiem, że jest projekt napisany na windy, na przykład, bo 20 lat już mamy windy w szpitalu zainstalowane, to ta informacja będzie szczegółowo przekazywana pani burmistrz.
Wójt Krzeszec, Stanisław Poczkajtis, a propos inwestycji, bo cierpliwie pan czeka na swoją kolej.
Tak, oczywiście, tutaj koledzy.
Proszę bliżej mikrofonu, żeby...
Koledzy może mnie znają z tego, że jestem człowiekiem jakby kompromisu i liczę na to, że tutaj w naszym powiecie te cykliczne spotkania comiesięczne, gdzie obecny tutaj starosta zainicjował, będą trwały i będziemy się spotykać w piątkę,
W większym gronie.
I te, za chwilę, jak na co dzień te problemy będziemy rozwiązywać. Chciałbym też tutaj wyrazić opinię mieszkańców mojej gminy, bo tutaj mówiliśmy o tych problemach finansowych starostwa, ale ja, będąc też mieszkańcem gminy, widzę i tutaj też wielkie słowa podziękowania dla byłego dyrektora szpitala, pana Zaręby, że przez te wszystkie lata starał się, aby ten szpital powiatowy funkcjonował. Nastąpiły ogromne inwestycje. Ten szpital nie jest zadłużony, tak jak słyszymy tutaj, czy problemy w Międzyrzeczu, czy problemy szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. No to tutaj...
Jak jest cicho, to jest dobrze.
No i dobrze, no ale nawet i funkcjonowanie, tak jak słyszymy, jedna karetka w Kostrzyniu. Tak, w Kostrzyniu tutaj nie ma problemu i to miesiąc temu nawet i prywatnie jako moja rodzina musiała skorzystać w nocy. Telefon na pogotowie do mego wnuczka przyjechało.
I wszystko szczęśliwie.
I wszystko szczęśliwie, dlatego tutaj... Służba zdrowia, oświata, dom opieki społecznej w Tursku też ma wiele problemów, ale dobrze, że funkcjonuje i jest na terenie powiatu. A wspomniał pan o naszych inwestycjach.
Tak, no to jestem ciekaw.
Jesteśmy na etapie rozliczenia inwestycji wodno-ściekowych, bo były realizowane w zeszłym roku oczyszczalnie przydomowe, modernizacja suwu na ujęciu wody w Malcie. Rozliczamy, teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu termomodernizacji. Tutaj dotyczy ta inwestycja szkoły podstawowej w Kołczynie. No i tutaj mamy troszeczkę wielkie obawy, bo po wstępnej weryfikacji wychodzi na to, że z tej puli pieniążków, gro pieniążków zabierze na termomodernizację szpital w Zielonej Górze. Dlatego my jako takie gminy wiejskie, gdzie staramy się o skromne środki, bo tutaj w tym projekcie to jest jakby o 1 000 000 zł. No to, dlatego...
to jest właśnie problem ten, o którym wielokrotnie rozmawiałem i to też w tym programie, a propos podziału środków europejskich, unijnych w regionie i siła dużych ośrodków, a właśnie potrzeby tych małych miejscowości, małych gmin. Słyszę, że to cały czas jest
tak,
problem.
Tak, no to my tam rozmawiamy na zarządach i tutaj przykład szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, że na tą termomodernizację dostał się środki, ale z innej puli. Tutaj też jesteśmy w trakcie już, myślę, realizacji w sferze informatycznej. Chodzi o tak zwany ten e-urząd. Mhm. Tutaj też wiele z tego skorzystają mieszkańcy. No bo takie czasy, takie mamy, że to wszystko teraz cyfryzacja nastąpiła. Dlatego tutaj czy podatki, czy wnioski
można już
będą mieszkańcy mogli załatwiać.
Głos chciał zabrać pan burmistrz
Szef Stanulewicz. Tak, króciutko. Szanowni Państwo, panie...
A propos spotkań, rozumiem.
Tak.
Nie, proszę bardzo.
Muszę przekazać taką informację. Otóż będąc na zebraniu w Drzewcach z mieszkańcami, oświadczyłem i tutaj też chciałbym na antenie oświadczyć, że zaproszenia pisemnego ani w żadnej formie nie otrzymałem na ostatnie spotkanie. Był telefon wczoraj czy przedwczoraj informujący o kolejnym spotkaniu, ale poprosiłem, żeby była informacja mailowa, program spotkania, żeby po prostu to miało potocznie mówiąc ręce i nogi. Także jeszcze raz, panie starosto, proszę uwierzyć. W powiecie sulęcińskim gmina Torzym funkcjonuje tyle kadencji, udało się wiele zrobić i ja wierzę w to, że się wiele rzeczy uda zrobić, tylko po prostu prosiłbym o traktowanie poważnie samorządu i kontynuację tych zasad, które były przyjęte.
Nie wiem, jak u pana polityka informacyjna, jeśli chodzi o zaproszenia. Panie burmistrzu, idąc za radą poprzedniego starosty, który powiedział, nie umawiaj się z panem burmistrzem telefonicznie, pisz pisma albo maile, poszedłem tą drogą. Jako mogę na dowód, no, jeśli pan tego wymaga, może na Facebooku opublikuję odebrane maile przez pana, pana sekretarkę, pana służby, nie wiem kogo, i pisma wysłane i z odbiorem, bo to były pisma wysłane listem poleconym. Takie informacje pan otrzymuje. Ja rozumiem, że gdzieś może zaistniał szum informacyjny. Informujemy dużo wcześniej. Staram się teraz, mamy spotkanie mieć 20 marca z panem wojewodą. Liczę, że pan będzie na tym spotkaniu. Również pismo jest przygotowane z agendą spotkania. W ten sposób będę informował wszystkich swoich kolegów. W ten sposób informowałem już swoich kolegów, nie tylko telefonicznie, bo jeśli jest gdzieś niemożność taka i słabość tej formy informacji, to mówię, mail i poczta się sprawdza. Także myślę, że tutaj jakby wyjaśnimy sobie tę sprawę, i teraz będzie tylko dobrze.
Dla mnie wystarczy telefon.
A to mówił wójt Krzeszyc. A propos, zmieńmy temat, bo panowie, bo na sam koniec, bo niewiele czasu nam zostało, a kwestia jest bardzo ważna. Gdzie nie pytam w samorządzie, to jest to problem albo będzie problemem. Chodzi mi o gospodarkę odpadami. Jak sobie radzicie i jakie perspektywy dla mieszkańców przewidujecie, bo jeżeli się wczytać w opinię ekspertów z tej branży, to śmieci muszą drożeć. Z jednej strony trzeba zrozumieć samorządowców, którzy są wybierani w wyborach, jeżeli podniosą ceny mieszkańcom ze śmieci, to mieszkańcy mogą też to odebrać w taki, a nie inny sposób. Z drugiej strony pieniędzy się nie znajdzie na ulicy, trzeba jakoś ten problem załatwić. Jak to wygląda z panów perspektywy i jak sobie z tym poradzić? To może zacznijmy od starosty Tomasza Jaskóły.
W cudzysłowie mnie ten problem już nie dotyczy, tak, bo jestem starostą, a nie burmistrzem. Natomiast jako mieszkaniec i były burmistrz mogę tylko i wyłącznie powiedzieć w cudzysłowie trochę na usprawiedliwienie, nawet bez cudzysłowia, na usprawiedliwienie moich kolegów. Drodzy słuchacze, te przepisy, które regulują tak zwany system śmieciowy, to jest totalny bałagan prawny i totalny bubel prawny. Niestety tak zwana wiejska za poprzedniej jeszcze kadencji Sejmu zafundowała nam ogromny problem, mówię nam, czyli samorządowcom, spychając gospodarkę śmieciową z przestrzeni prywatnej do przestrzeni samorządowej. Jako tylko jeden przykład powiem. Być może kiedyś to firma X musiała chodzić za Kowalskim, który
tak,
nie chciał płacić.
Dzisiaj
to chodzi gmina, niestety często nieskutecznie. Natomiast mówienie, panie redaktorze,
czy to... Na przykład nieprzypisywanie RIPOK-ów do konkretnego terenu, a na przykład wolny rynek byłoby lepsze?
Panie redaktorze, ja nie wiem, dlaczego my jako Polacy stosujemy rozwiązania, które z Zachodu już wychodzą na przykład. Ja tego nie rozumiem. 4 lata temu byłem na konferencji w Warszawie właśnie dotyczącej gospodarki śmieciowej, konferencja w Ministerstwie Środowiska, zaproszona delegacja z Norwegii, która pokazuje instalacje, żeby jasność była, żadna spalarnia, pokazuje instalację, która z odpadów podzielonych na suche i mokre wyselekcjonowuje wszystkie frakcje odpadów. I pytanie na koniec było takie, co jest bardziej ekologiczne? Sortowanie w domu czy sortowanie w sortowni? Okazuje się, że Norwegowie oczywiście doskonale policzyli, bo oni są tutaj, jeśli chodzi o ekologię, prymusami, że ilość emitowanego dwutlenku węgla, która zachodzi przy odbieraniu odpadów 5, 4, 6 frakcji zależy, zdecydowanie gorzej wpływa na środowisko niż sortowanie tych odpadów z podziału na frakcję suchą i mokrą w zakładzie instalacji. U nas przyjęło się tak, że politycy wymyślają sobie pewne rozwiązania, oczywiście musimy dostosować się do Unii. Pytanie, dlaczego teraz? A niestety kto płaci? No płaci Kowalski. Przykład Lubniewic. Zaczynaliśmy od 10 zł za, 6 zł za odpady sortowane. Na dzień dzisiejszy już to jest 16,50.
Jeśli chodzi o Gorzów, pozostałe gminy też ceny rosną. Chciałem zapytać o Torzym, jak to tam jak wygląda w Torzymie.
Oczywiście nie odbiegamy od problemów, które są w skali kraju, w innych gminach. Natomiast nieuniknione będzie regulacja stawek. To jest niewątpliwie. Po prostu biorąc nawet pod uwagę fakt, że do 2020 roku strumień śmieci segregowanych ma proporcjonalnie wzrastać, to na pewno będziemy szli w kierunku, aby może nie zmusić, złe słowo, ale żeby spowodować, że mieszkańcy, większa pula, populacja mieszkańców, żeby zadeklarowała się, że będzie te śmieci segregować.
Tylko tu też jest problem, bo deklaracja, segregowanie to też jest...
Panie rektorze, u nas jest to, to się sprawdza, bo segregacja następuje w systemie workowym, jak też mamy kody, które mieszkaniec nakleja i mamy monitoring, czy ktoś wywiązuje się z tego obowiązku, czy nie, ale też chciałbym tutaj na antenie przekazać może problem natury takiej. Jest sytuacja, że deklaracja spływa i mieszkańcy czy firmy deklarują przykładowo pojemniki o takiej wartości, a fizycznie trafia więcej śmieci. Takie sygnały dochodzą do nas od firmy, która odbiera nieczystości w tym przypadku stałe. I z tym też będziemy musieli po prostu robić porządek, w cudzysłowie.
Jeśli chodzi o Krzeszyce, panie Wójcie?
No niestety te stawki u nas też wzrastają. Być może mieszkańcy nie mają tej wiedzy, dlaczego, ale tak jak na ostatnim spotkaniu w CZG 12 przekazano nam informację, że po tym czasie, jak następowały te pożary na terenie Polski, firmy ubezpieczeniowe podniosły 10-krotnie, wzrastają opłaty marszałkowskie. I tutaj myśmy też musieliśmy podnieść segregowane z 9 na 12 i to będzie za mało na pewno, bo już po przetargu, my będziemy teraz przetarg ogłaszać w czerwcu, ale tak jak tutaj w naszej sąsiedniej gminie firma, która nas obsługuje za segregowane cenę podniosła już 16 zł. A to co nas martwi, bo zawsze się mówiło, że ma ta kwota się bilansować. Teraz rząd już mówi, niech samorząd dopłaci. No, my możemy dopłacić, tylko wtedy no to nie zrobimy jakiejś drogi, czy nie zbudujemy przedszkola.
Gdzie jest
dlatego
ten
przede wszystkim
złoty?
Ja jako też, to już nie włodarz, ale
mieszkaniec,
no to przede wszystkim bym tutaj położył nacisk, że ograniczmy produkcję tych śmieci, plastików, bo to ja jestem wśród kolegów tutaj może z takiego starszego pokolenia, to wiem dobrze, że kiedyś to produkowaliśmy może i parę kilo, ale teraz statystyczny Polak to już ponad 250 kilo.
Ale eksperci oceniają, że ten system, który w systemie słusznie minionym, system segregacji śmieci był na skalę europejską bardzo dobry, bo były skupy.
Oczywiście.
I makulatury, i szkła, i tak dalej. I to zupełnie inaczej funkcjonowało już, spychając politykę na bok. Ja mówię o samym wykorzystywaniu materiałów, bo ostatnio czytałem akurat taką analizę, która mówiła właśnie, że nawet powrót do tamtych czasów byłby, tylko że to się nie opłaca.
Ale niestety, komu się to nie opłaca?
Nie opłaca się właśnie tym firmom, które dzisiaj dyktują panom jako samorządowcom ceny, tak?
Niestety tak to wygląda.
Bo firma przyjeżdża, bierze przypuśćmy ten kontener, w którym mają być segregowane, a tam nie są segregowane, to ona to zabiera jako niesegregowane, które są droższe.
Dokładnie tak.
I teraz pytanie, czy firmie się opłaca odebrać kontener za powiedzmy 300 zł? Czy za 120 segregowany?
No coraz mniej się opłaca, dlatego chociażby, że niestety Chiny jeszcze do niedawna przecież brały wszystkie surowce sortowane i nie było jakby, to była studnia bez dna.
Tak,
na dzień dzisiejszy została ta gospodarka i ten kierunek eksportu, nazwijmy to śmieci, bardzo mocno ograniczony. i troszeczkę z tymi odpadami, szczególnie plastikami, tak jak powiedział wójt Krzeszyc.
Będziemy, to w skali makro, prawda?
Będziemy zostawać 300 kg odpadów sortowanych, które my jako Polacy na osobę produkujemy rocznie, to te liczby są po prostu przerażające. 10-krotnie Niemcy mniej, Duńczyk 2 kg bodajże, czy 4 kg.
A mnie
kilogramy.
Cały czas fascynuje sytuacja, w której Polacy, przecież wszyscy muszą płacić za śmieci w danej gminie, a nadal są osoby, które jeżdżą do lasu i wyrzucają śmieci. Mimo że faktycznie te osoby przecież płacą.
To znaczy się jeszcze, ja tak jeśli mogę słowo właśnie, myślę, że koledzy mają podobne doświadczenie. Tutaj powiedział burmistrz Torzymia o systemie kreskowym. Myślę, że to jest taki dobry też kierunek. Być może on jest droższy, bo te koszty kody kreskowe i sam sposób ładowania odpadów na samochody...
Dyscyplinujący trochę.
Jest na pewno. Natomiast my zauważyliśmy w Lubniewicach sytuację taką, że nie zawsze uczciwie podawana jest tak zwana liczba osób w danym gospodarstwie domowym. To jest trochę taki płynny temat. Należałoby to skontrolować, sprawdzać,
kontrolę,
zweryfikować.
Kontrolę.
Dokładnie, bo o ile wyborców na przykład mamy w Lubniewicach 2200, o tyle okazuje się, że no tutaj oczywiście to jest temat do szerszej dyskusji, nie ma na to czasu, ale okazuje się, że osób gdzieś tam, które deklarują segregację jest, czy w ogóle odpady i osób, które zamieszkują, okazuje się, że jest kilkadziesiąt procent mniej, 20 czy 15, czy 30% mniej. I właśnie tutaj są niestety też takie z tego tytułu obciążenia, które później powstają w systemie śmieciowym.
Niestety musimy kończyć. Czas nam się skrócił do minimum. Dziękuję panom za wizytę w studiu Radia Zachód. Słońska i Lubniewic niestety nie było.
Ale wytłumaczę i Sulęcina. Sulęcin
są
spotkanie,
Sulęcin spotkanie
z burmistrzem Friedland. Słońsk sprawy PROW-u w Zielonej Górze. Tak. Podobna sytuacja gmina Lubniewice, bo z tego co wiem, to gdzieś tam koledzy wszyscy dostali zaproszenie i też jakby mówili, że dzisiaj nie mogą brać udziału.
A w studiu w Radia Zachód w Gorzowie w naszej audycji uczestniczyli starosta sulęciński Tomasz Jaskuła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z nadzieją na bardzo dobrą współpracę z wszystkimi samorządami.
Burmistrz miasta i gminy Torzymia Ryszard Stanurewicz.
Tak, dziękuję panu, panie redaktorze. Dziękuję kolegom i życzę dobrego popołudnia.
I wójt Krzeszyc, przepraszam, Stanisław Poczkajtis. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Marcin Sasim, dziękuję państwu za wysłuchanie naszej audycji. Karol Kasprowiak ją realizował. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.